Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa już po południu w czasie reakcji. Mariusz Tołajkowski Państwa wita, dzisiejszy program zrealizuje. Sławomir Orlik program przygotowywał i także jest w studiu, będzie odbierał telefony od Państwa. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie i Państwa zachęcamy jak zwykle na początku naszego programu do wzięcia udziału w nim. Numer telefonu do studia 510 37 i 36. Numer czujny przez całą dobę. Można dzwonić i nagrywać swoje wypowiedzi. To jest 510 37 i 32. Dziękujemy za telefony zarejestrowane właśnie pod czujnym numerem. Dziękujemy także za maile. No i na początek Państwa komentarze do tematów, które pojawiły się, no choćby w skrócie, w poprzednich czasach reakcji. Między innymi mówiliśmy o papierowych słomkach, które decyzją Unii Europejskiej musiały zastąpić te plastikowe, bo jak wiadomo, nasza planeta z nadmiarem plastiku sobie nie radzi, a zatem wszystko, co plastikowe, zamieniane jest na papier. Papierowe słomki, papierowe kubki i tym podobne rzeczy. No i króciutki komentarz naszego słuchacza do tej ekologicznej rewolucji.
Dzień dobry, Krzysiek ze Szczecina. Tak sobie słucham o tych ekologicznych automatach do butelek. To skojarzyło mi się coś takiego, że największym wykładnikiem ekologii jest to, iż papierowe słomki do soczków są w plastikowych opakowaniach. Pozdrawiam.
Dziękujemy za ten krótki komentarz. No i teraz temat, pytanie, prośba, pretensja nawet można powiedzieć, która od czasu do czasu, jak taka kometa, wraca do czasu reakcji, a chodzi o pytanie, dlaczego taksówki w Szczecinie nie mogą poruszać się buspasami. Coraz więcej tych buspasów, miasto idzie w tym kierunku, żeby ułatwić komunikację miejską, komunikację zbiorową, tramwajową i autobusową, żeby w ten sposób zachęcać mieszkańców Szczecina, ale nie tylko tych także, którzy do miasta naszego przyjeżdżają, żeby przesiadali się w komunikację zbiorową. Dla tych, którzy przyjeżdżają, są organizowane duże parkingi na obrzeżach Szczecina, no i można przesiąść się na przykład do tramwaju i już sobie dojechać do centrum. Jak to wygląda w praktyce, cała ta idea, jej wdrażanie w naszym mieście, no to jest już inna zupełnie sprawa, ale tak jak wspomniałem, od czasu do czasu, tak z regularnością mniej więcej dwa telefony w miesiącu, odbieramy pytanie, dlaczego taksówki nie mogą jeździć buspasami.
Dzień dobry, witam. Pozdrawiam szanowną redakcję i tutaj moje pytanie jest do pana Harensy. Mianowicie, dlaczego w dalszym ciągu taksówki w Szczecinie nie mogą poruszać się buspasami, tak? Bo po prostu jest to istą paranoją. Większość miast w Polsce, jak i w Europie, oczywiście mogą wykorzystywać te buspasy, w Szczecinie nie. Mało tego, bo przecież mamy teraz, jeżeli są godziny szczytu, no to jest tragedia po prostu. Jest cały Szczecin zakorkowany przez, no, moim zdaniem, nieudane inwestycje typu przebudowa Wojska Polskiego, no i dużo innych rzeczy, ulic by można było wymienić. Natomiast buspasy są praktycznie niewykorzystywane przez te autobusy, to taksówki by nie zrobiły jakichś, nie wiadomo jakich korków. Akurat mam taką sytuację, że niepełnosprawnego ojca muszę wozić taksówką, ponieważ nie mam prawa jazdy i musimy jeździć, muszę go dowozić taksówką codziennie z prawobrzeża na lewobrzeże do lekarza. Teraz, stojąc w tym korku, powiedzmy sobie na Wyszyńskiego, muszę płacić nie wiadomo ile, gdzie można byłoby to ominąć, jechać sobie buspasem. Istna paranoja po prostu, istna paranoja. Niech pan Harensa uzasadni, że to jest tylko dla autobusów, ale niech to uzasadni logicznie, tak? Poprosiłbym o logiczne, nie że nie, bo nie, tylko po prostu logiczne uzasadnienie tego, dlaczego taksówki w Szczecinie nie mogą poruszać się buspasem.
No, dziękujemy za pytanie. Nie chcieliśmy fatygować pana Marcina Harenzy do udziału w naszym dzisiejszym programie. Przypomnę, kierownik do spraw organizacji ruchu w Urzędzie Miasta, ponieważ już odpowiadałem na podobne pytania innych taksówkarzy zainteresowanych tym, żeby można było legalnie taksówki, żeby mogły legalnie poruszać się buspasami. No i odpowiadam jeszcze raz, dlatego że taksówki nie są środkami transportu zbiorowego. Krótka odpowiedź. Natomiast jeżeli chodzi o to, że ma pan problem, bo trzeba odstać w korku, a wiezie pan niepełnosprawną osobę, proszę pana, bardzo wiele osób takie problemy również ma, ponieważ nie tylko pan wozi niepełnosprawne osoby w swoim samochodzie osobowym, który jest wykorzystywany do zarobkowania jako taksówka. Myślę, że to powinno wystarczyć i nie jest to nie, bo nie, tylko jakieś logiczne wytłumaczenie. 510, 37 i 36, chyba że państwo mają inne zdanie na ten temat, to proszę bardzo. 36 na końcu, ten numer to jest do studia. No i teraz wraca temat numerów rejestracyjnych wpisywanych w parkomatach, w aplikacjach, no w każdej sytuacji, kiedy trzeba zapłacić za parkowanie w szczecińskiej strefie płatnego parkowania. Przepraszam najmocniej. Mówiliśmy o tym w czasie reakcji. Już kilka razy, że z wpisywaniem tego numeru rejestracyjnego jest kłopot. Kłopot polegający na tym, że nowelizacja uchwały Rady Miasta, uchwały, która powołała strefę płatnego parkowania, nowelizacja nie zawiera nigdzie, w żadnym punkcie, także w swoich załącznikach, nie zawiera nigdzie zapisu, który mówiłby o takim obowiązku, konieczności wpisywania numeru rejestracyjnego przy zakupie biletu postojowego. Nie ma. Kiedyś był w załączniku do uchwały, było takie króciutkie zdanie na ten temat, gdzie numer rejestracyjny się pojawiał, ale zostało to wykreślone. Telefon od naszego słuchacza w sprawie tych rejestracji wprawdzie nie dotyczy uchwał miasta, ale dotyczy ochrony danych osobowych.
Dzień dobry, taksówkarz Zbyszek się kłania. Mam takie przemyślenie w kwestii pozostawiania swojego numeru rejestracyjnego w systemach opłat parkingowych zarówno miasta, jak i na prywatnych parkingach pod różnego rodzaju marketami. Dlaczego jestem zmuszany, żeby podawać ten numer szczególnie prywatnym firmom, które zarządzają parkingami, ale o ile dobrze wiem, miasto Szczecin też nie samo zarządza pobieraniem opłat, tylko chyba przekazuje to dalej. No ale dobra, mniejsza z tym. Na pewno są prywatne firmy, które obsługują różne parkingi. Jak ma się kwestia RODO do podawania im swoich numerów rejestracyjnych? Dziękuję, miłego dnia.
Dziękujemy za ten telefon. No, sprawdzimy ten wątek, chociaż nie wydaje mi się, żeby on akurat w kontekście strefy płatnego parkowania był tutaj istotny i rozstrzygający, jeżeli chodzi o prywatne parkingi, o których pan wspomniał, które są organizowane przy różnych dyskontach. Tam rzeczywiście, no, myślę, że tutaj ochrona danych osobowych miałaby sporo do powiedzenia, chociaż jak obserwuję, czasami korzystam z takich parkingów, to powiem szczerze, że nie znalazłem takiego miejsca, gdzie trzeba wpisywać numer rejestracyjny. Jeżeli chodzi o strefę płatnego parkowania, to sprawa jest, tak jak wspomniałem na wstępie, sprawa jest o wiele bardziej poważna niż tylko ochrona danych osobowych, dlatego że obecnie obowiązujące prawo lokalne nie przewiduje takiego obowiązku. Nie ma nigdzie takiego zapisu, który zobowiązywałby do podawania numeru rejestracyjnego przy zakupie biletu parkingowego. Zatem na jakiej podstawie w ogóle miasto żąda takiego wpisu? No chociażby kiedy płacimy za postój w urządzeniu kasującym zwanym parkomatem. Dlaczego, żeby w ogóle kupić taki bilet, musimy wpisać numer rejestracyjny albo cokolwiek? Wiadomo, że urządzenie przyjmie cokolwiek. Dlaczego musimy taką czynność wykonać, która nie ma żadnych podstaw prawnych? Otóż pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości opłaty lokalne, mówił, że to reguluje, jego zdaniem reguluje, ten obowiązek wpisania numeru rejestracyjnego reguluje uzasadnienie do tej uchwały, w którym to uzasadnieniu mówi się, że wykreślony został obowiązek wpisania numeru rejestracyjnego po to, żeby w razie jakiejś pomyłki, kiedy kierowca pomyli jedną literę albo cyfrę przy wpisywaniu numeru rejestracyjnego, żeby można było pozytywnie przyjąć jego reklamację. I rzekomo to uzasadnienie jest wystarczające, aby stworzyło ono jakiś obowiązek wpisywania numeru rejestracyjnego. Otóż w naszej opinii tak nie jest, także wstępnie zasięgnęliśmy opinii prawnika w tej sprawie i on także uważa, że jeżeli w akcie prawnym nie ma takiego zapisu, to nie ma takiego obowiązku, ponieważ uzasadnienie nie tworzy praw i obowiązków. Na razie są zdania odrębne w tej sprawie i czekamy na rozstrzygnięcia sądu, ponieważ wiemy, że już co najmniej jedna sprawa właśnie o wpisaniu numeru rejestracyjnego, co najmniej jedna sprawa trafi do sądu i będzie na ten temat rozstrzygnięcie. Nie zamykamy tego tematu, będziemy Państwa o tym informowali. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Być może podobnie jak ze znakami poziomymi, których przez wiele lat nie było w szczecińskiej strefie płatnego parkowania, w każdym razie w większości tej strefy. No i co się okazało? Miasto przez te wszystkie lata utrzymywało, że jak najbardziej niekonieczne są znaki poziome na miejscach postojowych, żeby móc egzekwować opłatę za postój. Otóż sądy w wielu, kilkudziesięciu wręcz wyrokach potwierdziły, że są konieczne. No i rozpoczęło się jakiś czas temu wielkie malowanie szczecińskiej strefy płatnego parkowania. Być może i w tej sprawie, jeżeli chodzi o wpisywanie numerów rejestracyjnych, rozstrzygnięcie będzie podobne. Próbuję uruchomić teraz wyobraźnię, co się będzie działo w strefie płatnego parkowania. Wszystkie parkomaty do kosza. I będzie trzeba znaleźć jakiś inny system. 510 37 i 36 i zatelefonował do nas pan Robert. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam.
Bardzo mi się spodobało ta argumentacja, że jeżeli zrobimy błąd, wpisując numer rejestracyjny, gdzieś tam ma się jedna cyferka, omsknie, no super, to może jednak dostanę zwrot tej kary, którą zapłaciłem, bo ja reklamowałem czeski błąd. Jednej litery nie dodałem na końcu. Nie wiem, ile w danym momencie w Szczecinie było takich aut o numerach rejestracyjnych z Katowic, gdzie ja na końcu nie dodałem po prostu literki F. Napisałem reklamację, poprosiłem o umorzenie kary. Niestety nie została ona umorzona. Był niepoprawnie wprowadzony numer rejestracyjny, więc ja karę musiałem uiścić.
Panie Robercie, ja proponuję iść dalej właśnie i spróbować w ten sposób, że w ogóle nie miał pan takiego obowiązku. To też zależy, kiedy pan otrzymał tę karę, czy też fachowo zwaną opłatę dodatkową. Kiedy to było? Bo jeżeli to było wcześniej, przed nowelizacją szczecińskiej uchwały o strefie płatnego parkowania, to z tamtych zapisów wynikało, że jednak ten numer rejestracyjny musiał zostać wpisany. Natomiast jeżeli to było już po nowelizacji, a już panu mówię, kiedy ta nowelizacja nastąpiła, 22 listopada 2022 roku, to tutaj już w załączniku numer 5, po znowelizowaniu ustępu 13 paragrafu 6, to zdanie brzmi tak. Błędnie wprowadzona podstrefa przy dokonaniu płatności oznacza niewniesienie opłaty za postój. Wcześniej podstrefa lub numer rejestracyjny. Numer rejestracyjny wykreślono i jest tylko podstrefa. Zatem z tego wynika, że nie miał pan takiego obowiązku w ogóle wpisywania numeru rejestracyjnego, może w tym kierunku.
I sugeruje pan, żeby w tej chwili pisać, że nie to, że się pomyliłem, ale nie miałem obowiązku.
Nie miał pan obowiązku, tak. Jeżeli, tak jak mówię, to nastąpiło po tym 22 listopada 2022 roku, tak? To według tych przepisów, tak, czy przeczytałem przed chwilą to panu, nie miał pan w ogóle takiego obowiązku.
Panie redaktorze, a ja spróbuję. I dam znać.
Dobrze.
Co z tego wyszło.
Dobrze. Panie Robercie.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Pozdrawiam. Do usłyszenia.
Pozdrawiam. Do usłyszenia. 510 37 i 36 numer telefonu do nas. Także w poprzednich czasach reakcji było o kulturze jazdy, jak to jest z nami Polakami, jak jeździmy, czy kulturalnie, czy niekoniecznie. Posłuchajmy telefonu.
Kultury jazdy to Polacy nie mają, 70% nie ma, ale najlepsze jest to, co zaobserwowałem, kurierzy. Będę tam reklamował nikogo. normalnie. Dwa razy bym na czoło, w czołówkę ze mną wyjechał. Popatrzył w telefonik, gdzie ma następny adres. I do nauk. Młodzi przeważnie, do 27, do 30 lat. Tragedia, no nie. Także licho nie śpi, także pozdrawiam kierowców wszystkich. Ja też czasami mam jakieś tam bicia, ale staram się cały czas kontrolować sytuację. Zero telefoników, podstawa, nie? Ja wiem, że każdy jeździ, pisze SMS-y, bo to standard europejski, widzę, że się do... Także pozdrawiam kobiety, które piszą SMS-y, facetów i wszystkich, którzy się naprawią kiedyś. Do widzenia.
Dziękujemy i dołączamy się do tych pozdrowień. 510-37-36 numer do naszego studia i jeszcze mail. Wydaje mi się, że sprawa, o której napiszę, należy do tych pilnych, ponieważ dotyczy oznakowania przejazdu kolejowego w Zdunowie. Po jednej i drugiej stronie przejazdu stoi znak stop, sygnalizacja uszkodzona, a wcale nie jest uszkodzona. Sygnalizacja działa, szlabany i światełka na nich są sprawne i również dźwięk ostrzegający też jest. Mam nagrany filmik, który mogę podesłać. Niekoniecznie, wierzymy na słowo. 9 kwietnia jechałam do Wielgowa i z niedalekiej odległości widziałam, jak szlabany się podnoszą, światła gasną, więc jadę. Mam nawyk mocnego przyhamowywania przed każdym strzeżonym przejazdem i tutaj też tak zrobiłam i kątem oka zobaczyłam ten właśnie znak. Rozejrzałam się, czy faktycznie nie jedzie żaden pociąg. Pojechałam. Wracając, utwierdziłam się w przekonaniu, że faktycznie stoją te znaki i jedne auta zatrzymują się na tym stopie, a inne jadą. Nawet jeśli stoją w kolejce, gdy przejazd jest zamknięty i widzą i znak, i światła. Kamery oczywiście są skierowane na auta i z tej, i z drugiej strony. Tutaj oczywiście prawidłowo tak ma być, ale czy to nie jest jakaś pułapka na kierowców? Stop to stop. Tutaj dopisek, że uszkodzona sygnalizacja, a ona działa. Bardzo proszę o interpretację tego oznakowania. Dzisiaj dzwoniliśmy do PKP PLK. To jest ta instytucja, która jest odpowiedzialna za organizację, za konserwację, za prawidłowe funkcjonowanie przejazdów wszelkich i nikt nie odbierał stamtąd telefonu. Jeżeli chodzi o mnie, moja opinia, to trzeba uważać. No, jest znak drogowy, niestety jest stop, trzeba się zatrzymać i tyle. Ale tak być nie powinno. Jeżeli tak zwane szlabany działają, wszystko działa, cały system działa, to tego ostrzeżenia, że rogatka uszkodzona, proszę się zatrzymać, czy też nakaz zatrzymania się stop, no nie powinien tam być ustawiony. Będziemy ponawiali próbę kontaktu z PKP PLK. A z nami pierwszy dzisiaj gość, pan Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Dzień dobry, panie Dariuszu, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie Dariuszu, pan o tym wie, słuchacze może nie wszyscy, ponieważ Urząd Miasta Myślibórz nie wyraził zgody na przedłużenie protestu na S3, protestu rolniczego na drodze ekspresowej S3, to jest między węzłem Myślibórz a obwodnicą Gorzowa. Jeżeli chodzi o argumentację Urzędu Miasta w Myślibórzu, to ona się opierała o przepisy prawo o zgromadzeniach. Jeden z przepisów mówi o tym, że no, jeżeli protest zagraża życiu lub zdrowiu albo grozi uszkodzeniem mienia, stratami mienia w znacznych rozmiarach, wtedy takiej decyzji, takiego pozwolenia na organizację protestu się nie wydaje i właśnie na podstawie tego artykułu, ale także na podstawie statystyk policyjnych, które mówią o tym w największym skrócie, że od momentu rozpoczęcia tego protestu na drodze wykorzystywanej jako objazd, a to jest droga wojewódzka numer 119, doszło do znacznie większej liczby kolizji niż to wcześniej było. Były także dwa wypadki, w tym jeden śmiertelny. A co na to przewoźnicy drogowi, którzy bodajże od początku tego protestu byli przeciwko? Tak. Jakie są wasze opinie na ten temat? Jak przewoźnicy radzą sobie w tej sytuacji? Czy ponosicie jakieś straty? Czy obserwujecie także jakieś straty w infrastrukturze drogowej?
Jeśli chodzi o przewoźników, myśmy informowali, prosiliśmy, wnosiliśmy też pisma do Urzędu Miasta w Myślibórzu, do Komendy Powiatowej Policji w Myślibórzu o rozwiązanie tego protestu. Te pisma już pisaliśmy 20 marca. Niestety z przyczyn, no, które są jakby niezależne od nas przewoźników, ten protest nie został rozwiązany aż do dzisiaj. Wiem, że rolnicy chcieli przedłużenia tego protestu, kolejnego przedłużenia, bo przypomnijmy, że ten protest został już był przedłużany i blokady na drodze S3 trwają już bardzo długo. Ten protest trwa do, zdaje się, do 19, jak dobrze pamiętam, i on będzie do 19 trwał i powinien się wtedy zakończyć. I on jest, on jest protestem, który utrudnia życie wszystkim, nie tylko nam, przewoźnikom, chociaż tam chyba najbardziej, ale też mieszkańcom, tym, którzy tam mieszkają w pobliżu, ci, którzy chcą tylko przejechać przez tą miejscowość, którzy chcą skorzystać z drogi S3. Przypomnijmy, że droga S3 to jest droga tranzytowa z Polski, z południowej Polski, z Czech, Słowacji, Węgier do portów w Szczecinie i Świnoujściu. Tam jest dosyć duży ruch towarowy prowadzony tą drogą i taka blokada bardzo utrudnia życie i podnosi koszty prowadzenia działalności przewoźnika.
A czy to się dało jakoś policzyć, panie Dariuszu, do tej pory?
Trudno jest to do oszacowania, bo nie znamy dokładnej liczby przewozów, które się tamtędy odbywają, bo to jest olbrzymia oczywiście liczba, natomiast nie chcemy szacować nawet tego, bo nie mamy danych do tego. Przewoźnicy, którzy są tylko skupieni w naszym stowarzyszeniu, czyli tu przewoźnicy z naszego regionu, twierdzą, że jest to bardzo dla nich uciążliwe. Z jednej strony podnosi im koszty, z drugiej wydłuża czas. Pamiętajmy, że kierowcy mają ograniczony czas jazdy, czas pracy w ciągu doby. Tam na tej drodze, która była wytyczona jako objazd tej blokady, na drodze numer 119, często zdarzały się wypadki, tu potwierdzę również to, co mówi policja w Myśliborzu, że te wypadki się zdarzały, że te statystyki, o których mówi policja, nie znam szczegółów tych statystyk, natomiast, bo one nie są nam przedstawiane, przynajmniej do tej pory nie zostały przedstawione, natomiast z doświadczeń, które mamy, wiemy, że tam bardzo dużo wypadków się zdarzało, różnych. Od drobnych stłuczek, obtarć, bo droga jest dosyć wąska w pewnych miejscach, po nawet wypadek śmiertelny, który się tam wydarzył. Cóż mogę powiedzieć? Wszyscy wiemy, czego dotyczą protesty rolników, jakie są problemy, które oni chcą podnieść. Oni je podnoszą. Natomiast uważamy, i to podnosimy już wielokrotnie, że blokowanie tak długie tego miejsca jest w naszym mniemaniu nie ma żadnego sensu.
Dodam tylko, że oczywiście dzwoniliśmy i do Urzędu Miejskiego w Myśliborzu i do komendanta policji w Myśliborzu, bo to on opiniował, tak, głównie na podstawie właśnie tej opinii statystyk policyjnych urząd podjął taką decyzję. No i nie udało nam się nikogo dzisiaj zaprosić do rozmowy. Urzędnicy w Myśliborzu...
Ja przyznam tylko tyle. Ja tylko przyznam, że bardzo cieszy mnie ta decyzja. Mnie jako przewoźnika, jako prezesa Stowarzyszenia Przewoźników, który reprezentuje przewoźników naszego regionu. Bardzo mnie ta decyzja cieszy, bo ona pokazuje, że jednak ktoś zaczyna też patrzeć na to z drugiej strony, tak? Czyli nie tylko, że chcemy pokazać problem rolniczy, ale też ten problem nie może zdominować wszystkich.
To dodam tylko, że protestującym jeszcze przysługuje odwołanie i nie wiadomo, czy skorzystają. Także próbowaliśmy się skontaktować i zaprosić do udziału w naszym programie przedstawiciela protestujących rolników, ale dzisiaj było to niemożliwe. Jest jakieś spotkanie, z tego co wiem, prawdopodobnie na temat tej właśnie decyzji i nie wiemy, czy będzie odwołanie i czy sąd będzie musiał rozstrzygnąć. No ale przedstawiamy Państwu fakty. Na razie jest Urząd Miejski w Myśliborzu podejmuje taką decyzję w oparciu o ustawę Prawo o zgromadzeniach. Statystyki policyjne podają twarde dane. Także wiele telefonów od Państwa odbieraliśmy i ogólnie można przedstawić takie podsumowanie tych wszystkich opinii. Protesty tak, bo wydają się zasadne, ale forma akurat, jeżeli chodzi o blokadę S3, raczej nie, i zatelefonował do nas pan Tomasz.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tomasz z tej strony, stały słuchacz. Ja bardzo często podróżuję właśnie tą trasą niczym objazdem przez drogę wojewódzką 119. Tutaj panowie nadmieniliście o wypadkach. Ja chciałbym jeszcze dodać, że ta droga 119 właśnie poprzez te objazdy, ona jest zdewastowana wręcz i nie wiem kiedy i kto znajdzie pieniądze na jej remont.
Mhm. Panie Tomaszu,
w momencie, kiedy jest uzupełniane, wyrwy są uzupełniane tak zwanym tym asfaltem na sucho, to jest robione w ciągu dnia i też gigantyczne korki, no ale no ktoś musi te wyrwy wypełnić, bo tam naprawdę w niektórych miejscach można urwać koło. I to jest właśnie efekt tej blokady.
Też, panie Tomaszu, bardzo panu dziękujemy za telefon. Tak jak wspomniałem, próbowaliśmy oczywiście zaprosić do naszego programu i przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Myśliborzu i myśliborską policję, a także rolników. Będziemy próbowali i będziemy chcieli poznać opinie i tych instytucji, no i przede wszystkim rolników, co oni na to, czy są jakieś plany alternatywne i jakieś inne formy protestu może będą wcielone w życie, czy może będzie próba odwołania do sądu. Z nami był pan Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i do usłyszenia. 510-37-36, numer do naszego studia. Z nami po raz drugi w czasie reakcji pan Jan Śpiewak, myślę, że państwu znany działacz społeczny. Dzień dobry, panie Janie, witam w czasie reakcji po raz drugi już i po raz drugi będzie ten sam temat.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
Ten sam temat, to znaczy alkohol. Zaczęliśmy od tego, że niektóre dyskonty zaczęły bić się o lepszą sprzedaż, między innymi alkoholu, obniżając jego ceny. No do tego stopnia, że na przykład pół litra mocnego alkoholu, to nie wiem, wódka 40%, to można było kupić za niecałe 10 zł w tej promocyjnej walce. Z panem Janem Śpiewakiem na ten temat rozmawialiśmy w czasie reakcji. Powoływaliśmy się także na przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która w zasadzie zakazuje tego rodzaju promocji alkoholu. No i panie Janie, możemy powiedzieć o pewnym sukcesie teraz, tak?
No tak, możemy powiedzieć, że faktycznie z tego naszego narzekania, ale też konkretnych działań coś się urodziło. Ja zgłosiłem tą sprawę do Urzędu Ochrony Konsumentów, Konkurencji Konsumentów, myśląc, że jest to przede wszystkim zadanie dla tej instytucji, która no, powinna zwalczać tego typu nieuczciwe praktyki. Powiedzmy też, że to jest sprzedaż po cenie dumpingowej, tak? Alkohol, sama akcyza na pół litra wódki to jest kilkanaście złotych, a tutaj ten alkohol był sprzedawany poniżej kosztów po prostu produkcji. I w tym zawiadomieniu również poinformowałem, że UOKiK ma obowiązek zawiadomić prokuraturę, jeśli uważa, że również doszło do złamania przepisów prawa karnego. I to właśnie zrobiła ta instytucja, poinformowała prokuraturę, zawiadomiła o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego właśnie na nielegalnych promocjach alkoholu zachęcających do nadmiernego spożycia. No i prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo, więc liczmy na to, że nie tylko śledztwo będzie, ale też również konkretne zarzuty. No bo tak naprawdę tylko poważne kary i poważne traktowanie tej sprawy, jaką mamy dzisiaj w Polsce, a jest nią epidemia alkoholizmu, no przyniesie jakieś konkretne, wymierne rezultaty, bo do tej pory po prostu te dyskonty i te korporacje alkoholowe no nie umiarkowany sposób bały się państwa polskiego i przepisów prawa.
No panie Janie, czy to, że UOKiK się zainteresował, to, że prokuratura wszczęła postępowanie, to niewątpliwie ruch w dobrym kierunku. Także wydaje mi się, zaobserwowaliśmy, że również dyskonty jakby stały się bardziej powściągliwe w tych promocjach. Być może poprzez nagłośnienie tego tematu, bo to nie tylko Radio Szczecin i Czas Reakcji, ale także w mediach ogólnopolskich pojawiły się takie informacje. I także ostrzeżenia, że to może być niezgodne z prawem i może to no, w konsekwencji prowadzić do zarzutów i kar. Czy tak, zauważył pan taką reakcję dyskontów, że gdzieś tam...
No, ciężko powiedzieć, bo mam inną sprawę, bardzo podobną tak naprawdę, w której poinformowałem prokuraturę i tam prokuratura umorzyła w mojej ocenie sprawę, bo oczywiście ta promocja na wódkę poniżej 10 zł to jest już coś, co by nas wszystkich oburzyło i zbulwersowało.
I co, w tej sprawie wódki za mniej niż 10 zł prokuratura nie dopatrzyła się żadnego nielegalnego
działania? Nie, właśnie tutaj... tutaj prowadzi postępowanie, ale jest druga sprawa, czyli reklamę na promocję na piwo. No każdy, myślę, widział te promocje w dyskontach 10 plus 10, 12 plus 12. Te liczby naprawdę są olbrzymie. I tam również takie zawiadomienie do prokuratury wysłałem i prokuratura umorzyła to śledztwo, stwierdzając, że takie promocje nie są nielegalne. Więc tutaj wciąż my walczymy o to, żeby te przepisy, które istnieją, które mają chronić Polaków przed no właśnie nadmiernym spożyciem alkoholu, żeby były egzekwowane, no ale też rozumiemy, że te przepisy powinny być zaostrzone i powinny być prawdopodobnie również zmienione. No tutaj propozycja jest między innymi przez byłego szefa, którego pewnie Państwo w Radiu Szczecin też słyszałem, nie wiem, czy akurat pana audycji, czy pana Krzysztofa Brzuski, czyli byłego szefa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Tak, występował nieraz w czasie reakcji.
Tak, że wprowadzić coś takiego jak minimalna cena na alkohol, tak? Czyli że po prostu, że alkohol nie może być tańszy niż określona przez ustawodawcę kwota. No dzisiaj wódka to jest jedna rzecz, ale piwo, no ja dostaję SMS od osób, które, znaczy wiadomości od osób, które mają, są w tych wszystkich newsletterach tych dyskontów, szczególnie takiego jednego owadowego dyskonta. No i tam cena piwa, mocnego piwa, no bardzo często oscyluje w okolicach złoty 80, złoty 50 za pół litra. To są naprawdę też bardzo niskie koszty i kwoty, które w żaden sposób nie pokrywają kosztów nadmiernego spożycia alkoholu, bo jak wiemy, akcyza to jest 13-14 miliardów złotych, koszty z budżetu państwa to jest, jak szacunki mówią, między 40 a 80 miliardów złotych rocznie, więc to są naprawdę kwoty, które powinny na nas robić wrażenie, już nie mówiąc o tragediach, które oczywiście które stoi za tym nadmiernym spożyciem alkoholu.
No i także była mowa w czasie reakcji o konieczności nowelizacji przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Między innymi być może powinien być zapis właśnie o takiej cenie minimalnej, ale także doprecyzowane wszelkie zapisy, które mówią o promocji alkoholu. Tak. Ta promocja, oczywiście reklama, jest absolutnie niedozwolona, no ale jeszcze te promocje cenowe, tutaj może wynikać pewna trudność w interpretacji tych przepisów. Panie Janie, no jest sukces, będziemy informowali o przebiegu i przede wszystkim przebiegu tego postępowania prokuratury w tej sprawie. Pan Jan Śpiewak, działacz społeczny.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. I zachęcam Państwa i Państwa słuchaczy również o składanie takich zawiadomień, czy do UOKiK-u, czy do prokuratury, bo chodzi o to, żeby ten nacisk społeczny na instytucje wywierać, bo wtedy to prawo faktycznie będzie respektowane.
Ale też chodzi o to, żeby to w przestrzeni medialnej się wyraźnie się odznaczało.
Bardzo dziękuję.
Dyskonty walczą w sposób, delikatnie mówiąc, nie fair o klienta często uzależnionego od alkoholu właśnie takimi promocjami.
Tak, tak, tak. Bardzo dziękuję też za to, że powracacie do tej sprawy regularnie.
Pan Jan Śpiewak, działacz społeczny, dziękuję panu bardzo.
Dzięki, wszystkiego dobrego.
Pozdrawiamy i do usłyszenia. Z nami radny pan Łukasz Tyszler, radny Koalicji Obywatelskiej i jeszcze w tej kadencji przewodniczący Komisji do Spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej. Dzień dobry panie Łukaszu, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry państwu.
Witam serdecznie, czekamy jeszcze na połączenie z panem Krzysztofem Romianowskim, radnym Prawa i Sprawiedliwości, członkiem Komisji do Spraw Inicjatyw Społecznych Sportu i Młodzieży. Już jest pan Krzysztof, dzień dobry, witam panie Krzysztofie.
Dzień dobry, witam.
Panie Łukaszu, nie wiem, czy pan przez chwilę przysłuchiwał się rozmowie z panem Janem Śpiewakiem na temat...
Tak.
Na temat, co pan o tym myśli? Promocja alkoholu, wódka za mniej niż 10 zł, rozpijanie narodu, bezwzględne wykorzystywanie no choroby, można powiedzieć, w wielu przypadkach alkoholowej.
No to jest temat dość trudny też społecznie, na pewno. Ma wiele wątków i jakby wiele aspektów. Ja nie wiem, no cieszę się, że temat został podjęty przez prokuraturę, bo w tej sprawie chyba faktycznie, jeśli ta sprawa trafi do sądu, to sąd będzie tym miejscem, który rozpatrzy, czy mamy narzędzia do tego, żeby wpływać na to, które towary mogą być objęte promocjami, a które nie, bo to też z jednej strony oczywiście mówimy tutaj o dość specyficznym towarze, jakim jest alkohol, który sam z siebie jest szkodliwy i nie ma, i to mówię jako lekarz z
nie ma żadnych badań, które by w jakikolwiek sposób potwierdzały, że jest on obojętny dla zdrowia, prawda?
Znaczy nie, no przede wszystkim
jego szkodliwość jest ewidentna i przy każdej ilości spożytego alkoholu.
Są badania, tak? Dokładnie, są wręcz odwrotnie. Wszystkie badania pokazują, że nie ma bezpiecznych ilości i nie ma żadnych korzyści ze spożywania alkoholu, więc nawet najmniejsze ilości przyjmowane przez człowieka.
Panie Łukaszu, więc sprzedajemy po prostu truciznę, jest to pewna aprobata społeczna, nie wiem, może jakaś
kulturowa
tak,
tysięcy
tradycja,
lat już
tak,
powiedzmy tak, sobie tak, szczerze, bo to, i stąd jest ten problem, który nazwałem problemem społecznym, ponieważ alkohol towarzyszy ludzkości od, nie wiem, no od chyba zarania dziejów, odkąd gdzieś tam jesteśmy w stanie sięgnąć do historii, to ten alkohol się w różnej formie pojawiał. W związku z tym to nie jest też takie proste. Pamiętam takie artykuły gdzieś tam historyczne sprzed chyba ponad 100 lat, kiedy w polskiej prasie one były przedwojennej, kiedy zakładano, że co będzie za 100 lat i że za 100 lat alkohol będzie zakazany. W ogóle produkcja, jego spożywanie jako właśnie z silnej trucizny, która no niszczy organizm człowieka i powoduje wiele chorób, ale też i skraca jego życie, więc tak się nie stało, jak wiemy. W związku z tym ja nie jestem aż takim optymistą, żeby stwierdzić, że my za kolejnych kilka czy kilkanaście lat na tyle zmądrzejemy, że stwierdzimy, że faktycznie po co się truć i jeszcze dawać na to przyzwolenie. Natomiast w tej kwestii tych promocji, no z pewnością mi osobiście one się nie podobają.
Dobrze, panie Łukaszu, zadam pytanie, bo teraz chcę zejść na grunt przepisów prawa. Za chwilę będziemy mówili o prawie lokalnym naszym tutaj, ale najpierw ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tutaj z panem Janem Śpiewakiem na ten temat rozmawiałem również wcześniej w czasie reakcji. Rozmawialiśmy o konieczności pewnych zmian w tych przepisach, aby były one precyzyjne. No i między innymi być może konieczny zapis o jakiejś cenie minimalnej. Pewnie nie chodzi o kwotowy zapis, ale przynajmniej relatywny na przykład do jakiejś, nie wiem, minimalnej płacy obowiązującej w tej chwili w Polsce. Co pan na ten temat? Czy takie przepisy były pożądane, które by no, zradykalizowały te istniejące i rzeczywiście wycięły możliwość jakiejkolwiek promocji również cenowej alkoholu?
Na Komisji Zdrowia ten temat alkoholu i spożywania alkoholu, dostępności alkoholu był poruszany w tej kadencji kilka razy i on za każdym razem budzi duże emocje. Wynika to z tego przede wszystkim, że jakby walka z nadmiernym spożywaniem alkoholu też jest wielopłaszczyznowa, ponieważ...
Dobrze, panie Łukaszu, ale teraz zapytałem o ustawę. Czy z pana wiedzy, czy widzi pan taką konieczność, żeby te przepisy były radykalniejsze, bardziej chroniły i osoby, które mają problem z alkoholem, które mogą mieć problem z alkoholem, ale także, ponieważ jest to problem społeczny, całe społeczeństwo. I ten problem społeczny, to za chwilę przejdziemy do naszych przepisów tutaj lokalnych.
No tak, no zdecydowanie jako dojrzałe społeczeństwo i wydaje mi się wyedukowane jednak w dużej mierze powinniśmy dążyć do tego, aby ograniczać spożycie alkoholu.
Dobrze, panie Łukaszu, dlaczego do tej pory Szczecin nie zdecydował się na to, żeby wprowadzić nocną prohibicję? Dodam tylko, Dodam tylko, że to był taki wniosek zgłaszany przez mieszkańców. On pojawił się pod koniec 2022 roku i wtedy wielu radnych mówiło o tym, że rzeczywiście należy zastanowić się nad możliwością wprowadzenia, a ustawa dała taką możliwość, żeby w mieście wprowadzić czasowy zakaz sprzedaży alkoholu właśnie ze względu na to, jakie problemy tworzą te miejsca całodobowej, nocnej zwłaszcza sprzedaży alkoholu. Prawda o tych problemach, panie Łukaszu, to wszyscy wiemy. I także nasi słuchacze to zgłaszają. Dlaczego do tej pory tych przepisów nie ma?
No my też ten temat rozmawialiśmy jako radni, rozważaliśmy jako przedstawiciele mieszkańców miasta, którzy mają podjąć decyzję. No i tutaj nie było jednomyślności. Ona wynikała głównie nie z tego, że nie zauważamy problemu, szczególnie w niektórych miejscach, w których to ta sprzedaż nocna alkoholu jest problematyczna z powodu, powiedzmy, no nie wiem, zakłóceń porządku czy spokoju. Natomiast z tego, że te jak gdyby wątpliwości, które no, pamiętam, że były podnoszone i trudno z nimi się nie zgodzić, że ograniczenie sprzedaży na terenie miasta, czyli gminy, no nie zmniejsza problemu, dlatego że tuż za granicą, że tak powiem, miasta, często to tak jest, że no w Szczecinie też tak jest, że kończy się niby Szczecin administracyjnie, ale dalej są
zabudowane. No można kupić gdzieś tam na stacji paliw, tak, dobrze.
Obok, tak.
Panie Łukaszu, przeczytam panu coś, pozwoli pan?
Tak.
Oczywiście. Kiedy stworzymy sytuację, że alkohol stanie się dobrem luksusowym, to będzie jeszcze bardziej kusił, żeby go zdobyć. Zgadza się pan z tym zdaniem?
No i tak i nie. Znaczy tak, zgadzam się, że jeżeli alkohol stanie
to
się towarem
luksusowym... Panie Łukaszu, to jest argument pani Adriany Brzeźniak-Misiuro, dyrektora w Szczecińskim Centrum Profilaktyki i Uzależnień, który pojawił się na komisji, której pan przewodniczył. Komisja z dnia 17 kwietnia 2023 roku. Pan był przewodniczącym komisji, która debatowała właśnie nad ograniczeniem sprzedaży alkoholu w nocy, a również nad przywróceniem jakby zakazu picia na bulwarach. No i takie kuriozalne zdanie właśnie tam się pojawiło.
Znaczy ja muszę powiedzieć tak, że ja się z tym zdaniem do końca nie zgadzam. Znaczy tak, zgadzam się, że jeżeli coś staje się towarem luksusowym, to z pewnością po pierwsze, z jednej strony ciężej zdobyć taki towar, no bo jest luksusowy.
I bardziej kusi, luksus bardziej kusi, zatem jak wprowadzimy czasowy zakaz sprzedaży alkoholu, to będzie jeszcze gorzej. No taka jest prosta logika.
Znaczy wtedy na tej komisji wszystkie strony, które się wypowiadały na ten temat, a było to kilkanaście różnych podmiotów, od Straży Miejskiej począwszy, aż po właśnie przedstawicieli różnych instytucji, twierdzili, że sam zakaz sprzedawania alkoholu, no czasowy, ograniczony do gminy, tak naprawdę niczego nie zmieni, poza tym, że utrudni bardzo mocno działalność takich punktów, czy miejsc sklepów, powiedzmy, które sprzedają ten alkohol, ponieważ no, takie mamy przepisy prawa, które pozwalają na sprzedaż alkoholu, w związku z tym my ograniczymy jak gdyby tym sprzedającym ich możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, a nic to więcej nie zmieni, ponieważ ten alkohol dalej będzie i spożywany.
No i być może ograniczamy także wpływy do budżetu Szczecina. Panie Łukaszu,
no tak,
to
jakiś to o to może chodzi. Nie, to nie o to chodzi.
1165 punktów sprzedaży alkoholu jest w Szczecinie.
Może być ich nawet jeszcze więcej, bo
może
ja
być,
przypomnę,
że
my nie wykorzystaliśmy tej puli.
To zgodnie
jest
z logiką
dozwolona.
Pani Adriany nawet lepiej, bo wtedy to nie będzie towar luksusowy absolutnie, przestanie kusić i po problemie.
No więc dlatego mówię, że ja do końca się z tym zdaniem nie zgadzam, właśnie dlatego, że nie ma znaczenia, czy alkohol jest luksusowy, czy nie jest luksusowy. Jeżeli ktoś chce go spożyć, a była tu mowa przed chwilą z panem Śpiewakiem na temat osób uzależnionych, albo mających problem z tym piciem alkoholu, szczególnie tym piciem ryzykownym, to te osoby ten alkohol będą zdobywać z źródeł legalnych, bądź też nielegalnych. I o tym też musimy pamiętać. Mieliśmy czasy zakazu sprzedaży do godziny 13 i wiemy o tym, to oczywiście z lat minionych, że ten zakaz był bardzo łatwo obchodzony. No czy historycznie jakieś tam czasy prohibicji w Stanach Zjednoczonych, kiedy kwitł czarny rynek i przestępczość zorganizowana, która się organizowała wokół sprzedaży tego nielegalnego.
Panie Łukaszu, czy mamy rozumieć to w ten sposób, że no pan wycofuje się z tego pomysłu wprowadzenia nocnej prohibicji, a dodam tylko, i że to jest najistotniejsze w całej tej rozmowie, to jest komfort, dobro mieszkańców, którzy muszą żyć przy takich nocnych sklepach i to głównie z ich powodu właśnie radni wpadli na taki pomysł już ponad rok temu. Wycofuje się pan z niego w tej chwili, czy nie? Bo rozmawialiśmy wcześniej także z panem Markiem Kolbowiczem i on nie był do końca za wycofaniem takiego pomysłu i za... No, no oczywiście, raczej był na tak. Tak bym
panie redaktorze, no, Marek Kolbowicz jest zastępcą moim w tej komisji i my też wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat. Ja się ani nie wycofuję, bo to nie jest jakaś tam moja inicjatywa, żebym się miał z tego wycofywać. Natomiast ja widzę potrzebę taką, żebyśmy na ten temat rozmawiali i ograniczali jednak podaż. Nie mówię, że zmniejszy się w związku z tym popyt, natomiast faktycznie
w niektórych miejscach może się uspokoić, prawda?
No właśnie,
niektórzy ludzie mogą mieć wreszcie przespaną noc.
No właśnie o to chodzi. Ograniczenie podaży, szczególnie w tak dużej ilości, bo ja też się zgadzam, że ta ilość jest wystarczająco duża, a nawet za duża, jak na takie miasto jak Szczecin. Na pewno nie spowoduje tego, że jeżeli ktoś będzie miał taką ochotę i chęć, to będzie mógł ten alkohol kupić. Natomiast niekoniecznie w tych wszystkich punktach, szczególnie w centrum miasta, na osiedlach, gdzie ludzie chcą, nie wiem, przespać noc i wstać rano do pracy, do swoich obowiązków, będą musieli wysłuchiwać różnych tam awantur, czy scysji pod tymi punktami. I ja uważam, że akurat powinniśmy ten temat rozmawiać i dojść do takiego konsensusu, aby to ograniczenie wprowadzić. Ono oczywiście później wymaga tego, żeby jakby kontrolować i sprawdzać takie punkty i miejsca.
No naturalnie, dobrze, ale to jeżeli jest zakaz sprzedaży powiedzmy od godziny 22 albo 23 do powiedzmy 5, to taka kontrola jest bardzo prosta i bardzo łatwa. Czy Koalicja Obywatelska...
Tak. Dla wielu osób, że tak powiem, nawet które spożywają alkohol, ale w sposób cywilizowany i normalny nie jest żadnym problemem.
To nie jest problem. To nie jest
problem. Że od godziny 22 we wtorek nie będą mogli kupić alkoholu w Szczecinie, w centrum miasta i świetnie sobie z tym poradzą, jeśli będzie taka potrzeba wcześniej, zaopatrzą się, albo po prostu zamiast piwa wypiją herbatę.
Dobrze, no i to... teraz zapytam pana Krzysztofa Romianowskiego, który przysługuje się tej rozmowie, radnego Prawa i Sprawiedliwości. Czy Prawo i Sprawiedliwość poprze w tym pomyśle Koalicję Obywatelską i Koalicję Samorządową Szczecin? To znaczy w pomyśle nocnej prohibicji sprzedaży alkoholu. Panie Krzysztofie.
Na pewno, panie redaktorze, szanowni państwo, to jest temat, którym musimy się zająć. To pokazuje już nam od tak naprawdę wielu lat, że jest to temat palący i temat, który troszeczkę w mieście jest o tym mowa, ale tak nie do końca wszyscy chcą to rozwiązanie znaleźć. Musimy sobie zadać pytanie, tutaj padła taka informacja od pana radnego, że no, ci przedsiębiorcy, te małe sklepiki będą stratne na takich obostrzeniach. Dlatego musimy sobie zadać pytanie, czy chodzi nam o to, żeby te sklepiki może nawet troszkę będą stratne, ale mieszkańcy na tym zyskają. Przede wszystkim mieszkańcy okolicznych sklepów, tych monopolowych, czynnych 24 godziny na dobę, ale też i ci, którzy niestety mają problem z alkoholem, bo przykład innych polskich miast pokazuje właśnie to, że no tutaj tego typu rozwiązania z pewnością wchodzą tutaj w taką korelację z mieszkańcami, że no jednak jest to korzystne, jest to jakaś korzyść. Jest to jakaś korzyść z wprowadzenia tego typu przepisów. Mamy taki chociażby prosty przykład, że Prawobrzeża, mamy sklep 24-godzinny, monopolowy. Proszę mi uwierzyć, wielu mieszkańców pisze do mnie, żeby coś z tym zrobić, bo nie mogą spokojnie spać, bo tam są co chwilę libacje alkoholowe pod tym sklepem. No i teraz my jako radni Szczecina powinniśmy się tym zająć, nie patrzeć z całym szacunkiem na biznes tych, którzy zarabiają na tym alkoholu, którzy być może sprzedają alkohol osobom nietrzeźwym, co jest przecież karalne i nawet pod groźbą.
Ale bardzo trudno sprawdzalny, że tak powiem, panie Krzysztofie. O wiele łatwiej jest kontrolować, czy sklep prowadzi sprzedaż alkoholu, czy nie w nocy.
Zakaz sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym jest jasny i powinien być
naturalnie, że jest jasny, oczywiście, że tak, ale panie Łukasz, to proszę mi wierzyć, bo wielokrotnie w czasie reakcji na ten temat rozmawialiśmy, że trudno jest go wyegzekwować. Trudno jest, prawda?
To może skupmy się też.
Musiałby być bezpośredni świadek dokonania takiej sprzedaży. Pośredni. No, rozmawiałem na ten temat niedawno w czasie reakcji z przedstawicielem Urzędu Miasta, bo to jest także powód do wycofania koncesji na sprzedaż alkoholu, jeżeli w danym sklepie sprzedaje się alkohol osobie nietrzeźwej. Był taki przypadek z Pomorzan, ze sklepu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, gdzie nasi słuchacze alarmowali, że jest sprzedawany alkohol osobom nietrzeźwym, ale nikogo nie złapano za rękę, to odpowiadał urzędnik miasta. i sklep dalej funkcjonuje. Proszę panów.
No, widocznie Urząd Miasta słabo się do tego przykłada. No niestety, no to trzeba sobie powiedzieć jasno. Kiedy jest coś złe, trzeba bić się w piersi i przyznać się, że czegoś nie potrafimy. No i w tym wypadku niestety urzędnicy...
Panowie, podsumowanie. Prawo i Sprawiedliwość jest za dalszą dyskusją i raczej w kierunku właśnie wprowadzenia nocnej prohibicji. Dużo czasu już upłynęło od tego, kiedy ten temat pojawił się wśród szczecińskich radnych i u nas także w czasie reakcji. A mówię o tym, że inne miasta, które to wprowadziły, już mają pierwsze statystyki, już mają pierwsze informacje, jak to działa. Jak rozumiem, panie Łukaszu, Koalicja Obywatelska też za.
No tak, ten temat został podjęty, tak jak mówiłem, no wtedy faktycznie, ku mojemu zaskoczeniu też muszę powiedzieć, wszystkie zaproszone, zainteresowane strony wypowiadały się jednoznacznie negatywnie w tym temacie, to znaczy kwestii ograniczania tej podaży, natomiast gdzieś tam odczucia mieszkańców oraz radnych jednocześnie, no bo jesteśmy mieszkańcami, przecież rozmawiamy, tak jak mówił tutaj radny Romianowski z mieszkańcami, dostajemy takich sygnałów całą masę.
Panowie, musimy powoli kończyć, jakaś deklaracja. Będzie powrót do dyskusji i jak rozumiem Koalicja Obywatelska w Radzie Miasta raczej na tak, czyli za wprowadzeniem nocnej prohibicji. Jeszcze porozmawiamy na ten temat w przyszłych czasach reakcji z panem Markiem Kolbowiczem, z radnym Koalicji Samorządowej Szczecin. Jak rozumiem Prawo i Sprawiedliwość także zdecydowanie na tak.
Na pewno musimy do tej rozmowy wrócić, czy w całym Szczecinie, czy w wybranych punktach, ale oczywiście w mojej ocenie takie ograniczenia powinny być wprowadzone dla mieszkańców, bo to z korzyścią jest dla mieszkańców Szczecina, którzy nawet o to nas proszą jako radnych.
Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Krzysztof Romianowski, radny Prawa i Sprawiedliwości, pan Łukasz Tyszler, radny Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Jutro czas reakcji po godzinie 12. Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.